Szanowni Państwo, spotykamy się w świątyni, która służyła przez wiele lat rzymokatolikom, protestantom, a od 1997 roku grekokatolikom. Świętując rocznicę tysiąclecia śmierci wielkiego księcia Kijowskiej Rusi, świętego Włodzimierza, postanowiliśmy cyklicznie raz w roku organizować spotkania, w których będziemy poznawać spuściznę świętego Włodzimierza. Zbudowanie wielkiego państwa, Kijów był wtedy kilkadziesiąt razy większy od Paryża i Londynu, mocno osadzonego na elementach chrześcijańskiej wiary. Te wartości Kijów przekazywał Europie. Hetman Iwan Mazepa za pielęgnowanie tych wartości, a szczególnie cerkwi, dostał anatemę od Rosji, która trwa do dzisiaj. Ten fundament, te wartości, które były obecne w czasach Kijowskiej Rusi, widać było na Majdanie w czasie rewolucji godności. Dzisiaj dużo mówi się o Syrii, o cenie różnych faktów, często mówi się wybiórczo, nieraz poniżając. W modlitewnikach naszego kościoła jest modlitwa Syryjczyka z Alepą, mocno zniszczonego Jefrema, gdzie są też takie między innymi słowa. Daj mi Boże poznać moje grzechy, a nie osądzać brata mego. Tę modlitwę często odmawiamy w tej świątyni. W tym roku mija 25 lat niepodległej Ukrainy. Świętując tę rocznicę, nie chcemy tego robić w getcie, we własnym środowisku, ale razem z przyjaciółmi, którzy przez kilkadziesiąt lat pomagali nam, żeby relacje między nami były dobre i informacje rzetelne. Włodzimierz Mokry, grekokatolik, Tadeusz Stegner, protestant, Paweł Zbierski, rzymokatolik. To ludzie, którzy pasują do słów Apokalipsy świętego Jana, że trzeba być gorącym albo zimnym, nie wolno być letnim, obojętnym, pozbawionych wrażliwości. Może jak króciutko ten cytat przeczytam. To jest do mieszkańców Laodycei. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, obyś był zimny albo gorący. A skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Na stolikach z lewej strony, patrząc na ikonostas, są książki, które wyszły pod redakcją profesora Stegnera z Gdańska i Włodka Mokrego z Krakowa, z Fundacji i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie są to wszystkie książki, to tylko część z mojej biblioteki. Biorąc sobie do serca słowa księdza Twardowskiego, kochajmy ludzi, bo tak szybko odchodzą, zrobiliśmy dzisiaj dla nich benefis. Proszę bardzo profesora Koko, żeby powiedział laudację o profesorze Stegnerze, a profesora proszę, żeby ciebie zobaczyli tu na krzesełku.
Szanowni Państwo, z profesorem Tadeuszem Stegnerem znamy się już 45 lat. Poznaliśmy się na studiach, które na kierunku Historia Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęliśmy w 1971 roku. Tadeusz, bo z racji starej znajomości tak będę o nim mówił, był wyróżniającym się studentem. Z tych też czasów zapamiętałem go, co zresztą później zawsze potwierdzał, jako człowieka otwartego, towarzyskiego, z ogromnym poczuciem humoru i dystansem wobec siebie. Kariera naukowa Tadeusza, bo ta przecież stanowiła główną oś jego aktywności, przebiegała w sposób niezwykle dynamiczny. Przypomnijmy tu, iż osiągając kolejne stopnie naukowe, wnosił on znaczący wkład do badań naukowych, poszerzając naszą wiedzę o liberałach Królestwa Polskiego na początku XX wieku, o kościele ewangelicko-augsburskim i środowiskach z nim związanych w XIX i XX wieku, o sprawach narodowościowo-wyznaniowych, o kwestii kobiecej, a ostatnio o dziejach turystyki. Było to i jest świadectwem jego nieustającej ciekawości i kreatywności. Dodajmy tu, że pełnił on również funkcję dyrektora Instytutu Historii oraz prodziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego. Tadeusz jest przy tym dydaktykiem z powołania. Potrafi nawiązać dobry kontakt ze studentami, poświęca im zawsze wiele czasu i uwagi. Między innymi te właśnie cechy sprawiały i sprawiają, iż jego seminaria cieszą się dużym wzięciem. Do tej pory wypromował 150 magistrów oraz, co najbardziej znaczące, 10 doktorów. Przez wiele lat ważną płaszczyzną jego aktywności uniwersyteckiej była też opieka nad studenckim ruchem naukowym. Ten właśnie wątek jest istotny w kontekście dzisiejszego spotkania. Na początku lat 80. w Kole Naukowym Historyków UG pod opieką początkowo docenta Jerzego Godlewskiego, a potem właśnie Tadeusza, skupiła się grupa młodzieży o nastawieniu opozycyjnym, zainteresowana problematyką ukraińską. Przejawami jej aktywności były obozy naukowe organizowane na Łemkowszczyźnie i w Bieszczadach oraz nawiązanie współpracy ze środowiskiem ukraińskim w Gdańsku w osobach panów Pawła Krzemińskiego i Olega Chnatiuka, a także z młodym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Włodzimierzem Mokrym oraz z Bogusławą Berdychowską, wówczas studencką z Lublina. Współpraca ta przy znaczącym udziale Tadeusza już wkrótce zaowocowała szeregiem sesji naukowych. Na przestrzeni lat 1985-2001 zorganizowano 13 takich spotkań, a efektem tych poczynań były kolejne publikacje ukazujące się pod redakcją profesora Tadeusza Stegnera. Przypomnijmy tu ich tytuły. Ukraina i Polska po I wojnie światowej, Tysiąclecie chrztu u Rusi Kijowskiej, Unia Brzeska i jej następstwa, Polacy o Ukraińcach, Ukraińcy o Polakach, Naród i religia, Metropolita Andrzej Szeptycki, Polska-Ukraina, spotkanie kultur, Między Odrą i Dnieprem, Wyznania i narody, Wschód-Zachód Ukraina, Polska-Ukraina, ludzie pojednania. Prace te stanowią istotny wkład do stanu naszej wiedzy o dziejach Ukrainy, relacji polsko-ukraińskich, ale także szerzej zagadnień narodowościowo-wyznaniowych. Nierzadko są też przywoływane przez współczesnych badaczy tej problematyki. Działalność ta miała jednak jeszcze inny, nie mniej, a może nawet bardziej istotny wymiar. Tworzyła możliwości lepszego wzajemnego poznania, zrozumienia racji polskich i ukraińskich, zwłaszcza w płaszczyźnie tak trudnej i złożonej historii stosunków między obu narodami. Była zapewne tylko przysłowiową kroplą drążącą skałę, ale przecież w procesie przemian świadomościowych to właśnie te nieustająco kapiące krople przynoszą często nieodwracalne zmiany. Przez ostatnie lata w polsko-ukraińskich relacjach w naszym regionie były one w niemałej mierze efektem inicjatyw, poświęcenia i pracy właśnie profesora Tadeusza Stegnera. Dziękuję za uwagę.
Poproszę teraz Pawła Hille, wiadomego pisarza, żeby powiedział o o Pawle Zbierskim. Proszę, Pawle. Tak.
Szanowni Państwo, jestem bardzo wzruszony i proszę mi wierzyć, ja w swoim życiu miałem kilka własnych premier teatralnych i zawsze się denerwowałem, że coś wyjdzie nie tak, a dzisiaj jeszcze bardziej jestem zdenerwowany. Mam tremę naprawdę ogromną ze względu na miejsce święte i na uroczystość wspaniałą i też to, że zaproszono mnie do laudacji na cześć mojego przyjaciela. Poza tym siedzi tutaj pan profesor Stegner, pan profesor Mokry. No, wielkie dla mnie autorytety, wspaniali ludzie, wspaniali chrześcijanie. Nie obawiam się tego powiedzieć. Więc drogi Pawle, nie mogę ukrywać, że się znamy. Nie pamiętam od ilu lat, ale chyba od czasu, kiedy ty jako młody, jeszcze nie członek Solidarności, ale jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjechałeś do Wrzeszcza, tam gdzie ja już pracowałem, w biurze informacji. Tak, no wiem od pana profesora Mokrego. I wtedy przyjechałeś do Gdańska, jakby powrotną drogą z UJ-u i no myśmy tam robili rewolucję, wszyscy robili rewolucję, a ty przyszedłeś, siadłeś w biurze i powiedziałeś, słuchajcie, jestem studentem polonistyki, co mogę wam pomóc, co mogę robić? A myśmy powiedzieli, tu jest powielacz, to machaj tutaj tą ręką, to się nie zabrudzisz. No i takie są początki naszej znajomości. Potem minęło bardzo wiele, wiele lat. No i jak to państwo wiedzą, jak to jest w przyjaźni, w znajomości, dowiadywałem się o Pawle coraz więcej, coraz więcej. Na przykład, że jego Fedyk, był, wtedy to się mówiło Rusinem, dzisiaj powiedzielibyśmy po prostu, był Ukraińcem, że był człowiekiem bardzo zasłużonym dla swojej lokalnej wspólnoty, że podejmował tam wiele inicjatyw, powiedzielibyśmy dzisiaj lokalnych, międzynarodowych i tak dalej. Dowiedziałem się, że Paweł napisał pierwsze swoje opowiadanie w 1987 roku opublikowane w dominikańskim piśmie W drodze pod tytułem Czerecha. Tak, Pawle? Czerecha. W którym Paweł pokazał bardzo delikatnie, ale też wrażliwie, no właśnie swoje korzenie nie tylko polskie, ale także właśnie rusińskie, czy dzisiaj powiedzielibyśmy ukraińskie. Proszę Państwa, no mógłbym tu jeszcze długo mówić, czas jest ograniczony, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, dla mnie szalenie ważną w kontakcie z takimi ludźmi, jak tutaj siedzący przed nami. Jak pisałem parę lat temu sztukę na zamówienie teatru w Gdyni, sztukę o Witoldzie Gombrowiczu. No, wszyscy Państwo wiedzą, co to był za numer z niego i jaki to był człowiek. I Gombrowicz miał jedną cechę zasadniczą, trudną do wytrzymania. Otóż jak spotykał się z kimś nowym, no w Ziemiańskiej tam, prawda, ktoś przyszedł, to on od razu musiał ustalić, kto jest wyższy, kto jest niższy. W sensie nie wzrostu jak z Napoleonem, tylko no albo z innymi tam politykami, pomilczę, tylko no kto jest ważniejszy, kto ma większe fory i tak dalej. I Gombrowicz przez to był nienawidzony, no, ponieważ on za każdym razem właśnie doprowadzał do konfliktu, no bo tak jak ja bym się z panem, prawda, spotkał, nie znam pana, przedstawiamy się, no i ja mówię, no dobrze, to ilu hrabiów pan miał w rodzie, tak? A pan mówi, no miałem 10, ja mówię, ja miałem 15. No i zresztą o tym później pisali ci, którzy są na Gombrowiczu. Otóż, co chcę powiedzieć, to w przypadku indywidualnym jest zabawne, prawda? No bo dziwactwo. Ale jeżeli to się przełoży na kontakty pomiędzy społecznościami czy pomiędzy nacjami, to już jest bardzo niedobre. To już jest bardzo niedobra zasada, bo spotykamy się i od razu jak w kartach mamy ustalić, kto jest lepszy. Możemy się powoływać, że tam Chrobry, że tu Kijów, ale jak Państwo doskonale wiedzą, taka licytacja nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. I teraz myślałem, Pawle, przepraszam, że nie mówię całego twojego życiorysu, ale chodzi mi o... Miałem takiego majora na wojsku i on mówił, słuchajcie, chwilę, do meritum sedna trzeba zmierzyć. No więc ja teraz spróbuję zmierzyć do meritum sedna. Otóż, czy jest jakieś antidotum na te postawy gombrowiczowskie? To jak mówię, w indywidualnych kontaktach no, być może nie jest groźne. Jest. Kto taki? To jest bohater, mój ukochany pisarz historyczny. Może Państwo go już znają, pewnie wielu z Państwa wie. Timothy Snyder odebrał ostatnią nagrodę w Krasnogródzie, w Sejnach Człowieka Pogranicza. Książka Timothy Snydera o narodach Europy, wydana przez właśnie Fundację Pogranicze, jest jedyną książką, którą ja znam, której straszne rzeczy pomiędzy Polakami, Białorusinami, Litwinami, Żydami, Ukraińcami, straszne rzeczy, są opisane rzeczywiście w sposób, powiedziałbym, klarownie, bezbędnie obiektywny. Nie znam takiej drugiej książki. Nigdy w życiu nie czytałem czegoś tak dobrze napisanego. Wszystkie sprawy jakby są wzięte bardzo obiektywnie. I teraz, drogi Pawle, przepraszam, że tutaj nie wyliczam wszystkich Twoich filmów, znakomitych książek, no bo to by długo trwało. Zresztą Państwo mają wszyscy internet, więc można wygooglać Zbierski i tam się pokażą całe jego bibliografie i tak dalej. Więc chciałem powiedzieć, że wierność tego tutaj siedzącego Pawła jest wiernością dwóm jakby osobom. Giedroyciowi, który bardzo wiele lat pracował na rzecz pojednania narodów naszych, środkowo-wschodnioeuropejskich, i z Biblii Timothy Snydera, czyli wszystkie filmy, Pawle, które robiłeś, opowiadania, które pisałeś, wywiady, które robiłeś, publicystyczne audycje na żywo, które były z Twojej ręki wychodziły, wierne były tej zasadzie. To znaczy, nie jesteśmy jak Gombrowicz. Jak się spotykamy, to ja nie muszę okazywać swojej wyższości, a Ty nie, bo po prostu jesteśmy gdzie indziej. Także bardzo dziękuję, że zostałem zaproszony. Nie wiem, czy to była dobra laudacja. Chciałem powiedzieć, że jeszcze jedno. Bardzo dziękuję za tę liturgię. Ja raz w życiu byłem w kościele prawosławnym w Rosji. Teraz jestem u Was, grekokatolików. Bardzo dziękuję za piękno tej liturgii. Jak powiedział któryś z moich przyjaciół księży katolickich, a u prawosławnych to jest tak, że nie patrzy się na zegarek. Bo msza rzymska, wiadomo, 55 minut, na tace się zbiera i już wychodzimy. A ten czas liturgii rozbudowany jest czasem świętym. Chciałem Państwu, zwłaszcza z chóru, ale nie tylko, za to bardzo serdecznie podziękować. Niech Bóg ma nas wszystkich w opiece. Dziękuję Ci, Pawle, dziękuję.
Dziękuję Pawłowi Hille, dziękuję Pawłowi Zbierskiemu. A teraz proszę Włodka Mokrego. I króciutko, bo nie sposób wszystkiego powiedzieć o Tobie, ale to, co najbardziej zrobiło u mnie wrażenie z tego, co Ty robiłeś. 2 lata przed uzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1987 roku dostałeś nagrodę Fundacji Jana Pawła II za działalność społeczno-moralną na rzecz porozumienia i zbliżenia polsko-ukraińskiego, tak bardzo doniosłego dla przyszłości środkowej Europy, a także za ważne osiągnięcia naukowe ukazujące chrześcijańskie korzenie kultury ukraińskiej. W 1998 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył założyciela fundacji, pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krzyżem Odrodzenia Polski. W uzasadnieniu napisano: przyczynia się do rozwoju i popularyzowania nauki i kultury ukraińskiej w Polsce, a także działa na rzecz zbliżenia polsko-ukraińskiego. Siedzibą fundacji jest renesansowa kamienica przy ulicy Kanoniczej 15. Dzięki uporowi i poświęceniu pana Włodka Mokrego kamienica została wspaniale odnowiona, zaś sposób użytkowania jest godny najwyższego uznania. Jan papież, Jan Paweł II, Czesław Miłosz, Stanisław i Andrzej Wincez, Jerzy Nowosielski, twój profesor, Ryszard Łużny, to byli ludzie, z którymi ty rozmawiałeś i którzy mówili ci, co im się podoba, co nie. Włożyłeś dużo trudu, pracy, żeby odbyła się pielgrzymka papieża Jana Pawła II na Ukrainę. Pamiętałeś o wschodzie i południu Ukrainy. Byłeś na konferencjach w Doniecku i Charkowie. Otrzymujesz przyjacielskie kontakty z biskupem prawosławnym z Charkowa Igorem Isieczenko, zwolennikiem budowania jednej kijowskiej cerkwi, jaka była za świętego Włodzimierza. Byłeś w domu zamordowanego Wasyla Stusa, popularyzowałeś jego twórczość. Bardzo charakterystyczne w twojej pracy, cenne i wartościowe, to przywiązanie do modlitwy. Kiedy odznaczaliście w Krakowie pierwszą rocznicę niepodległości, ty zorganizowałeś 1000 lat ukraińskiej modlitwy poetyckiej i pieśni duchowej o godne życie, na którym śpiewała lekarz, główna lekarz na Majdanie, Ola Bohomolec. I tutaj kilka zdań, co ty piszesz o modlitwie. Chyba nie trzeba definiować pojęcia modlitwy. Ja do rzeczy długo szukał i chyba Bóg dopomógł nie znajdę dokładnej odpowiedzi, co to modlitwa. Niezależnie od wszystkiego, co na tę temu napisano, chyba my wszyscy bardziej intuicyjnie odczuwamy, że modlitwa to podniesienie nie tylko serca, ale i rozumu do góry, do nieba. Щоб розум і молитва перестав бути впевнений, все аналізувати, щоб не був такий зарозумілий. І зараз хочу ще зацитувати, що сądził твій професор Świętej Pamięci Łużny о твоїй фундації. Ale zanim ja to znajdę, jeżeli znajdę, jest. Dochodząc do wzgórza Wawelskiego obok seminarium na Podzamczu, aby skręcić w najpiękniejszą ulicę starego, gotyckiego, renesansowego, barokowego Krakowa, kanoniczą, pisze profesor Łużny, uzmysłowiłem sobie nagle, że oto czekająca nas uroczystość stanowić będzie jeden z najistotniejszych przejawów tego, jak nasza współczesność chodzi, wpisuje się całkiem logicznie i naturalnie w historię, przeszłość tego miasta stołecznego i całej prowincji Małopolskiej, a dzieje naszej wspólnej ojczyzny Rzeczypospolitej wielu narodów, historię i czasy przyszłe, zarówno Polski, jak i Ukrainy. Ale dla mówiącego te słowa argumentem najbardziej przekonującym i świadectwem najwięcej wymownym stało się co innego jeszcze. Ta szczególna atmosfera, nie tyle chaty rozśpiewanej, co kamienicy kanonickiej, sztuką malarską dawną i nową ubarwionej i uświetnionej, gwarem rozmów w dwóch językach, bratich, tętniących, chwilami tekstami mówionymi i śpiewanymi się, modlących się. Dla autora tych słów momentem najbardziej przyjmującym była chwila, kiedy mieszkując przed oficjalnym otwarciem wystawy po pomieszczeniach, natknął się na scenę następującą. Cała duża grupa lwowskich śpiewaków w strojach ludowych klęczała przed cudowną ikoną Matki Bożej z Korczmyna, w otoczeniu wszystkich pozostałych obrazów zrekonstruowanego ikonostasu i modliła się tak, jak się umieją modlić, Wiem coś na ten temat, bo w dzieciństwie w ziemi stanisławowskiej bywałem z rodziną w cerkwiach grekokatolickich i widziałem tej formy pobożności i duchowości wschodnio-zachodnio-chrześcijańskich ludzi ze wschodniej Galicji, Rusini, Ukraińcy. I chcę jeszcze przytoczyć jeden list, jaki napisał do ciebie Włodku świętej pamięci papież Jan Paweł II. Dziękuję za list z 29 listopada, powracający jeszcze do wspomnień wokół sesji naukowej 19-20 sierpnia bieżącego roku, która odbyła się w Castel Gandolfo. Ja także cieszę się z tego spotkania, które pozwoliło nam wspólnie zagłębić się w problemy słowiańskie, tradycje, kultury i mity, w perspektywie dążeń do zjednoczenia Europy. Może Bóg pozwoli także na naszą wspólną modlitwę w kaplicy świętych męczenników Rusi Kijowskich, Borysa i Gleba Fundacji Świętego Włodzimierza w Krakowie. Podczas mojej przyszłorocznej wizyty w Polsce dziękuję także za podzielenie się ze mną swoimi przemyśleniami, na przykład w stosunku do Stwórcy i Zbawiciela, poeta i proroka Ukrainy Tarasa Szewczenki. Proszę przyjąć serdeczne życzenia na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 1997, Jan Paweł II. Oprócz nauki, pracy naukowej, działalności fundacji, była u ciebie też działalność polityczna. Byłeś pierwszym posłem ukraińskim po zwycięstwie Solidarności. Bardzo ciekawa była twoja kampania wyborcza. Często się modliłeś, inicjowałeś modlitwę z wyborcami w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśli Bożej. Z tymi wyborcami masz kontakt do dzisiaj. Z twojej inicjatywy zaprosiliśmy ich na sesję naukową w Gdańsku w 2015 roku o spuściźnie świętego Włodzimierza. Takie przypadki to rzadkość, właściwie nie znam takiego podejścia, poszanowania wyborców. Kiedy cenzura pilnowała, co się mówi, ty już mówiłeś o fałszu wystąpień Gorbaczowa w Strasburgu i Sobczaka w Petersburgu. A kiedy już nie można było się swobodnie wypowiadać swoich myśli, śpiewałeś w chórze Żurawli. Razem z twoją żoną Krysią wzięliście do swojego domu Rusłana i Jarosława, chłopców z Donbasu, zapewniając im ojcowską opiekę. Przed Dniu Światowych Dni Młodzieży, Roku Miłosierdzia Bożego, pozbawiono fundację pomieszczeń, w tym kaplicy świętego Borysa i Gleba. Ten niesprawiedliwy akt będzie utrudniał działalność, a modlitwa w innych miejscach nie będzie miała takiego nastroju, który dawał jej wystrój zaprojektowany przez wybitnego artystę Jerzego Nowosielskiego. Życzę tobie, żeby te olbrzymie problemy, które ciebie spotkały, znalazły szczęśliwe rozwiązanie. Szanowni Państwo, a teraz proszę każdego z tych osób wyróżnionych, którym dzisiaj dziękowaliśmy, żeby powiedział kilka słów, a po ich wystąpieniu proszę pana konsula, żeby też od strony Ukrainy złożył kilka słów dla nich. Powiedział kilka słów dla nich.
Powiem krótko, bardzo dziękuję za ten dar spotkania, który jest możliwy. Jest możliwy tutaj w Gdańsku, w Sanktuarium świętego Włodzimierza. To jest zupełnie niezwykłe, jak losy trzech różnych osób się splatają. Jak te ścieżki wydreptują na tych ścieżkach wspólną drogę, że się spotykamy i okazuje się, że to wszystko, co wydarzyło się więcej niż 25 lat temu, miało sens. Że miała sens działalność profesora Stegnera, koła naukowego historyków, gdzie, o ile pamiętam, też chyba Piotr Tyma chyba też studiował tutaj w Gdańsku. Czyli, no i ten Kraków oczywiście. Kraków też przed 89 rokiem, skończyłem studia na UJ-cie w 87 roku, byłem studentem między innymi profesora Mokrego i dzięki profesorowi Mokremu w nowy sposób udało mi się przeczytać podobno arcypolskiego poeta Juliusza Słowackiego, który okazał się poetą bardziej pojemnym. Okazał się poetą ukraińsko-polskim czy polsko-ukraińskim. Bardzo Ci dziękuję, Włodku, za to rozpoznanie i za to, że pomogłeś mi odzyskać część mojej tożsamości, sięgnąć do korzeni. Także dziękuję księdzu Józefowi Ulickiemu, którego też się czuję wielkim przyjacielem i dziękuję całej społeczności grekokatolików w Gdańsku, też za wspólne spotkania pod konsulatami najpierw Ukrainy, potem Rosji, w trudnych czasach, ciężkich czasach Euromajdanu. Ja myślę, że wszystko jest przed nami, przed Polakami i Ukraińcami. Wszystko przed nami. Dziękuję bardzo.
Drodzy przyjaciele, bo czuję się tutaj wśród Was jak wśród przyjaciół. Znamy się z wieloma osobami od ponad 30 lat. Współpracujemy, robiliśmy sesje, spotkania. Z Olkiem Knatiukiem to już jesteśmy tak zaprzyjaźnieni, jak można by powiedzieć, już jak prawie rodzina. 30 lat temu, jak Włodek Mokry mnie się spytał, jak my się Tobie odwdzięczymy, to podpowiedziałem tak żartobliwie, a postawisz mi w Kijowie wolnej Ukrainie pomoc. Wolna Ukraina jest i te dzisiejsze wyróżnienie, te słowa, które tutaj padły, wasza gościnność, wasza serdeczność wobec mnie, to jest taki dla mnie powód. Dziękuję serdecznie.
Dwa słowa Państwo, dziękuję Ci, Tadeusz, troszkę rozładowałeś atmosferę. Jak doli przepytajcie, jak chce wse osmysłujecie. Ja taki nawet taki przykład, który ja słuchał z tychodni Waszego słowa, oczy Mitra te, aha, bo ja mam mówić po polsku. Jak słuchałem dzisiaj słowa Bożego księdza Mitrata Józefa Ulickiego, który tutaj jest, z którym się moje losy w tym sensie splotły, że on zrozumiał i pokochał myśl teologiczną i malarstwo Nowosielskiego i efektem tego jest Cerkiew Białymboża. Nowosielski jest właściwie, mówię, takim jednym z duchowych ojców, bo urodził się w tym samym roku, co mój biologiczny ojciec rodzony, Dymitr Mokry. Byłem w Krakowie, odkąd byłem, to znałem profesora Nowosielskiego. Natomiast ja tam w Krakowie, w Gdańsku nie wiem odkąd jest ksiądz Mitrat. Ja tu jestem od 70 lat, duchowo i fizycznie. I chciałem podziękować, że jest takie miejsce, które dostrzega potrzeby ludzkich serc, ludzkich umysłów. Ja mam trochę problemów, ale jest to jakiś straszny paradoks, nieporozumienie z losem fundacji, a szczególnie kaplicy świętych, pierwszych męczenników Borysa Iglewy. Ja nie będę o to opowiadał, bo to jest za bardzo bolesne i osobiste, a w chrześcijaństwie zawsze jest nadzieja na zwycięstwo miłości, dobra. I chciałem podzielić się z wami takim doświadczeniem, kiedy jest nam bardzo ciężko. I jeszcze nawiązując do tego, co ksiądz Mitrat mówił o tej setnej rocznicy Iwana Franki, to on jeszcze, jak był młody, napisał taki wiersz: Chrysta nas znamenem chrystyły, żywem i znamenem Chrysta, z Chrysta pływódzci naszej syły i wira nasza preswiata. Znakiem krzyża nas wszystkich chrzcili, pod znakiem krzyża wyrastamy, z krzyża, po ukraiński, wciąż płyną nasze siły i wiarę z niego czerpiemy. Ja myślę, że to, że mi Bóg dał takie doświadczenie, że mogłem pisać teksty Krzyż, zwycięskie drzewo życia. Ja nie sądziłem, że w 89 roku, kiedy jeszcze nie było niezależnej Ukrainy, mogłem trzymać w Kijowie pod pomnikiem świętego Włodzimierza w jednej ręce flagę ukraińską, wtedy jeszcze nie było niezależności, a w drugiej polską, a potem podobnie pod trzema krzyżami gdańskiej Solidarności, po trzykroć ukrzyżowanej, ale niezabitej nadziei. No i dzisiaj stoi tu krzyż, ten niezwyciężony krzyż, tam na Ukrainie. Ostał się w czasie komunizmu, stalinizmu i aż tutaj zawędrował. Czy to nie jest siła? I na koniec chciałem wam powiedzieć z tych doświadczeń taką jedną myśl. Ja studiowałem dużo żywoty świętych Cyryla Metodego. Są współpatroni Europy. Papież Jan Paweł II święty wyniósł do współpatronów Europy, o której czemuś na Światowych Dniach Młodzieży nie było ani słowa. I potem studiowałem dwóch świętych, może jutro o tym powiem, Rusi Ukrainy, Borysa Iglewa. I zapamiętałem sobie, że zawsze jak jest dwóch, to jest lżej. Bo jak przyjdzie orać, to jeden ciągnie pług, drugi popycha pług, a czasami obaj ciągną, a czasami obaj popychają. Ale kiedy już umiera jeden z tych braci, to zostaje się samemu. Ale oni mieli cel, drogę, Quo Vadis. Oni mieli, a Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. I kiedy jeden z tych braci umiera, idą sobie, no załóżmy, plażą z Gdyni do Gdańska na przykład, no to Chrystus idzie, jeżeli człowiek jest bliżej Chrystusa, i tak pomaga temu już ledwo idącemu na tej ziemi Borysowi, czy Glebowi, czy Cyrylowi. I w którymś momencie ten żywy człowiek, ten przyszły święty, traci świadomość. Potem się budzi, ogląda i patrzy. No zawsze jak się oglądał, było cztery ślady. Znaczy cztery, dwóch szło, czyli cztery ślady. A on mówi, ogląda się i mówi, no a teraz jest tylko mój ślad. Chryste, gdzie byłeś? Dlaczego, jak ja zasłabłem, czemu mnie opuściłeś? A Chrystus mówi, nie opuściłem cię. Ja wtedy wziąłem cię na ręce i to jest mój ślad. Dziękuję państwu.
per pana konsula o słowo.
Чесний Отче, шановна громадо, пані і панове, наші дорогі богатирі дійшовшого дня, для мене велика честь і приємність привітати таких достойних людей, в яких я теж вчуся своєї роботи. Думаю, отець мені вибачить, як я скажу так трошки метафорично. Для мене вони є апостолами українсько-польського поєднання. Це люди, які на протязі багатьох років вперто і наполегливо в тяжкій праці збирають каміння, яке розкидали наші попередники. І, на жаль, досі розкидають. І деколи здається, що ця праця є безсенсовною. Це неможливо зробити. Деколи такі бувають хвилини, коли опускаються руки, здається, ну от ми стільки років працювали, ми ніби вже це поєднання, це братерство, ми за руки тримаємося і знову щось стається. Але я думаю, що це просто ще одне випробування. І хочу всім нам побажати, щоб ця наша спільна праця, ваша праця, була по-польськи овоцна, так? Тобто успішна, щоб вона дала ті плоди, на які ми всі сподіваємося, за які ми молимося, щоб українці і поляки навчилися бути добрими братами, мудрими сусідами, достойними християнами. Я думаю, що ми до цього йдемо, ми на цій дорозі зараз є, і хай нам цьому Господь помагає. Ну і так як я, крім себе особисто, ще маю честь представляти і Україну, і Міністерство закордонних справ тут на території Північної Польщі, я би хотів теж лишити щось на пам'ять про цей сьогоднішній день. Тому я попрошу пані Оксана, пана Володимира Мокрого. Thank you. що давно вийшло. Воно є і для дорослих, і для дітей. Я думаю, що буде вас надихати. Дякую всій громаді за те, що ви прийшли. Я думаю, що це важливо, щоб ми сьогодні всі разом. І мусимо завжди пам'ятати. Я це завжди кажу, коли, особливо коли зустрічаюся з нашими польськими друзями в Україні, кажу, завжди, коли українці і поляки були разом, ми завжди перемагали. Давайте про це не забувати. Дякую вам.
Zeszłorocznej sesji, parę dni temu, została wydana książka Dziedzictwo Świętego Włodzimierza przez wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i tutaj na ręce pana konsula.
Ten najkrótszy katalog wystał kilka sukrowodziła na konferencję o chrześcijańskiej historii, kultury duchowej, życie polskiego święta narodowych sąsiedzi. To mieliśmy ta drama pro kapel.
Запрошую всіх ювілярів, всіх, всю громаду, якщо є якась не тільки проблема, просто приходити в консулят, завжди кава, хербата і щось до того завжди менше. Дякую.
Після закінчення тут в церкві ще буде одна пісня. Зустрічаємо біля пам'ятника, де запалимо світло, заспіваємо теж пісню і потім для наших юбілятів, тих вирізнених, буде почастунок в світлиці. Так що просимо, щоб вони задбали, щоб їх знайомі і родини там були. А тепер прошу многая і блага еліта для всіх наших тут присутніх, а особливо для тих, які працюють для поєднання українсько-польського.
Oh! Przepraszam, jeszcze tylko jedno zdanie. Po tym hymnie, po tej pieśni chciałem panu maestro, dyrygentowi powiedzieć, że coś w moim życiu się zmieniło, bo ja rok temu kupiłem fortepian jako człowiek, który już jest po drugiej stronie, bo już jest pod 60 wychodzę, zacząłem się uczyć muzyki. Z optymizmem, że może się kiedyś nauczę na przykład grać Eine kleine Nachtmusik, prawda? Ale po usłyszeniu i liturgii waszej świętej, i tego hymnu, i waszego chóru, widzę, że już raczej powinienem się odpuścić. Bardzo wam gratuluję.